Kawę zrobić?
Nie, mam herbatę jeszcze.
Tak, włączasz.
Witam Państwa serdecznie na posiedzeniu naszej Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Proszę Państwa,
wspólnej
komisji, tu mi podpowiada kolega Komisji Skargi Wniosków, członków z tej komisji. Proszę Państwa, po liście obecności widzimy, że kworum mamy, a więc wszystkie uchwały podejmowane dzisiaj mają moc prawną. Porządek obrad przedstawiony jest Państwu do wglądu. Nie będę go odczytywał. Wiem, że drobne zmiany są proponowane i zapytuję, czy porządek obrad zostawiamy, czy Państwo z zarządu mają kwestie do zmiany. Bardzo proszę, Pan Stary Skarbnik ma głos.
Szanowni radni, ja bym prosił, aby moje uchwały były rozpatrywane jako pierwsze, bo o godzinie 14 zaczyna się szkolenie RIO w Kołobrzegu i chciałbym punktualnie zdążyć. Ta pół godziny przy tych zwężeniach.
Gdzie zwężenie?
Tam powolutku jeździ.
Jestem za.
Czy, proszę Państwa, sprzeciwu nie widzę, nie słyszę, czy te zmiany akceptujemy i porządek obrad ze zmianami, które zaproponował Pan Skarbnik, jesteśmy w stanie przyjąć. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo jednogłośnie, żeśmy zaakceptowali tę zmianę w porządku obrad. A więc przystępujemy do realizowania przedstawionego nam porządku obrad. Kworum mamy, wszystkie uchwały mają moc prawną. Szpital troszeczkę odsuniemy, a w tej chwili oddaję głos panu skarbnikowi przy tych uchwałach, o które prosił. Proszę bardzo.
Ja postaram się omówić je łącznie, żeby nie przedłużać. Generalnie rzecz biorąc, tak jak w każdym roku mamy sprzątanie przed końcem roku, mamy wreszcie wiadomość, o ile wzrosła nam subwencja oświatowa. Mamy te wykazy zwiększeń, które pozwalają nam zwiększyć budżet. Musimy dokonać korekt, szczególnie w zadaniach drogowych, bo tam część zadań nie wyszła. Część wydatków jest przesunięta na rok następny, w związku z tym, że musieliśmy powtarzać przetargi. No i oczywiście wnioski dyrektorów o zwiększenie dochodów tych, które wypracowali w wyższej kwocie. Tutaj największa pozycja to oczywiście DPS, który w związku ze wzrostem kosztów utrzymania, które w marcu jest obliczane za rok poprzedni i stanowi o dochodach na rok bieżący, te wnioski w największym stopniu zwiększają budżet właśnie DPS-u. Pozostałe kwoty, tak jak mówię, wynikają ze zwiększeń lub zmniejszeń wynikających z przebiegu realizacji budżetu. Gdyby były szczegółowe pytania, bo staraliśmy się to dość dokładnie uzasadnić w każdej pozycji, to chętnie odpowiem. No i oczywiście tym zmianom odpowiada zmiana WPF, bo tutaj też musieliśmy te limity wydatków z tego roku przenieść na rok następny, tak żeby zadanie mogło dalej być rozpisywane. Tutaj w głównej mierze chodzi o inwestycję drogową w miejscowości Kulice, bo tutaj rozpisaliśmy trzeci przetarg i prawdopodobnie do końca roku nie wydamy żadnych pieniędzy na tą inwestycję. W związku z tym cały limit musi przejść do wydatków na rok następny. Tak mówią przepisy budżetowe i do tego dostosowaliśmy również te zmiany w zadaniach. I to wszystkie chyba zmiany.
Dziękuję panu skarbnikowi. Czy są pytania, czy są uwagi do tych projektów uchwał, które odnośnie budżetu zostały nam przedstawione? Omawiamy w tej chwili uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2019 rok. Czy są pytania, czy są uwagi? Tak, tutaj kolega podpowiada. To są uchwały czyszczące, to są uchwały, które nie wnoszą nic, czym można by nas zaskoczyć. Kto jest z Państwa za przyjęciem projektu uchwały zmieniający budżet powiatu goleniowskiego na 2019 rok i zmieniający uchwały w sprawie uchwalenia budżetu? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki.
My komisjami? Komisjami czy razem?
Komisjami.
To twoja komisja pierwsza.
Czyli Komisja Spraw Społecznych i Oświaty. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały odnośnie budżetu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Dziękuję bardzo.
A Komisja Wniosków i Uchwał?
Raz, dwa, trzy, cztery. Też jest za. A więc ten pierwszy projekt uchwały tu w naszym projekcie pod numerem 9 mamy już poza sobą. A o wieloletniej prognozie już też pan skarbnik mówił, a może chce pan coś jeszcze dodać?
Dodam, że zmiana tego limitu wydatków dotyczy drogi Łozienica Żółwia Błocz. Tam z pełnego limitu tego wydatków na ten rok musimy uruchomić limit w przyszłym roku, bo tak są rozpisane zadania na 2 lata, w związku z tym przesuwamy tą część w wieloletniej prognozie.
Dziękuję panu. Czy w tej kwestii są uwagi? Jeśli nie widzę, przejdziemy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu naszego goleniowskiego. Z Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo.
Komisja Wniosków i Uchwał. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję.
Dziękuję.
Może jechać.
Panu skarbnikowi dziękuję serdecznie za przedstawienie tych projektów, a my przechodzimy do realizacji punktów już przedstawionych w porządku obrad. Proszę Państwa, punkt drugi, informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie spółka na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Jak co roku mamy informacje na temat sytuacji bieżącej. Pan starosta chciał zabrać głos. Proszę bardzo, panie starosta, oddaję panu głos.
Jak co miesiąc? Proszę państwa, staramy się jak gdyby już na komisjach i na sesjach informować, co się dzieje w szpitalu. W spółce jest już pani prezes, pani Katarzyna Kęcka, zaraz zabierze głos. Natomiast ja chciałbym jak gdyby po tej omówić pewne sprawy, które są po naszej stronie, tak? Jako zarządu, jako radnych. Chcemy w następnym tygodniu spotkać się, zrobić zresztą walne zgromadzenie też spółki. Chcielibyśmy, aby uaktualniony został na pewno plan finansowy, aby ten program naprawczy, o którym też mówimy, przedstawiony został też przez panią prezes, ale też myślę, że po tym pierwszym okresie już urzędowania, myślę, że pani prezes też ma jeszcze więcej, myślę, będzie miała więcej propozycji, jeżeli chodzi o ten program naprawczy. Dla nas jest to o tyle istotne, że jest to dokument, dzięki któremu możemy widzieć, w jakim to kierunku idzie wszystko, tak? Zadziało się już kilka rzeczy, mówiliśmy o tomografie komputerowym, to są dodatkowe środki również z podwyższenia kwoty procedur. Też już wpływają do spółki. I myślę, że to wszystko wymaga na pewno dzisiaj zmiany troszeczkę tego planu finansowego i to chcielibyśmy w pierwszej kolejności omówić z panią prezes na walnym zgromadzeniu. Myślę, że za tydzień w środę to walne zgromadzenie się odbędzie i to na pewno będzie podstawowy kierunek do tego, co my jako zarząd, jako walne zgromadzenie chcielibyśmy, aby było zrobione. Myślę, że oddam w takim razie głos pani prezes. Oczywiście te elementy, które są w tym sprawozdaniu, to wszystko idzie tak dynamicznie, że myślę, że pani prezes pewnie jeszcze ma trochę rzeczy do dodania. Także bardzo proszę, panie prezes. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Tak jak powiedział pan starosta przed chwileczką, nastąpi korekta planu finansowego. Tak, jest to związane z sytuacją spółki, jak państwo wiecie. jestem w trakcie tworzenia planu inwestycyjnego, też w trakcie tworzenia programu naprawczego. Te działania, które podjęłam przez ostatnie 3 tygodnie, bo tak jak Państwo wiecie, jestem od 1 października, więc to dokładnie 3 tygodnie mijają dzisiaj. To była dogłębna analiza jeszcze niektórych obszarów, tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić stan faktyczny i wiedzieć, jakim zasobem ja mogę dysponować i jakie działania mogę podjąć. Też pod rozwagę biorę zmianę regulaminu organizacyjnego spółki. I tak naprawdę mówię, ja już w tej chwili jestem jakby na końcówce diagnozy potrzeb i będę przystępowała do planu inwestycyjnego, do tworzenia planu inwestycyjnego.
Dziękuję Pani Prezes. No, analizowałem ten ostatni raport nam przedstawiony. No znowu jakaś iskierka nadzieja zaświtała. Tu nawet już na początku tego raportu widnieje namiastka programu naprawczego, który dobrze by było realizować w szpitalu, ale tu już Pani Prezes mówi o tym, że w tym kierunku będą prace zmierzały. Jest Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 1. Oddaję Pani głos, bo wiem, że dotyczy to również kwestii finansowej między szpitalem a szkołą. Proszę Pani Dyrektor, czy jest mikrofon? Będzie już. Nie, zapowiedzie się.
Proszę Panią się spotkać tutaj. No mam informację już z mojej księgowości, że kolejne faktury wpływają nieterminowo, a już teraz w październiku mija termin odroczenia płatności od stycznia tych kwot. I no, chciałabym usłyszeć, jak to dalej będzie wyglądało. Nie mamy zapłaconych bieżących faktur, która by miała być opłacona do 20 września, jedna za basen, korzystają Państwo z basenu, również za media do 26 września, a tu już będą już następne wystawione, plus odsetki i niedopłaty z różnych faktur z tamtego okresu. Opłaty też są. No i na bieżąco opłaty na media.
Pamiętacie Państwo ten temat przy poprzednim Panu Prezesie kilkakrotnie był poruszany. Zawsze, szczególnie ja się tutaj tym interesowałem, no w końcu to jest moja szkoła. Pan Prezes odpowiadał bardzo optymistycznie, że rozmowy są toczone. Okazuje się, że no nie bardzo, no nie były toczone w tym kierunku, żeby spłacić dług. No, zganiana była wina jednej ekipy na drugą, a właściwie do spotkania nie dochodziło. Widzę, że Pani Prezes chciałaby zabrać głos w tej kwestii, żeby tu Pani Dyrektor odpowiedzieć.
Pani Dyrektor, chciałabym się w związku z tym spotkać z Panią. Mm-hmm. Tak, chciałabym się spotkać z Panią i podjąć rozmowę na temat tych faktur, które jeszcze zalegają i tych bieżących, jeżeli można, tak? W tym tygodniu jeszcze, tak? Bardzo dziękuję.
Dziękuję Pani Prezes. Czy Panią Dyrektor ta odpowiedź satysfakcjonuje, przynajmniej na chwilę obecną? Dojdzie do spotkania, będziecie Panie ze sobą konsultować ten problem. Poprzedni Pan Prezes o tym mówił, no ale tych spotkań się niewiele odbywało. Proszę Państwa, ja otwieram dyskusję, bo wiem, że koleżanki mają również pytania odnośnie tego raportu przedstawionego nam na dzisiejsze posiedzenie. Proszę Pani.
Dziękuję bardzo. Mam tu Pani Prezes kilka pytań. Mam takie pytanie, czy jest zapewnione bezpieczeństwo zdrowotne na wszystkich oddziałach? Prawda? Jakie są w szpitalu, czy możemy być bezpieczni? Czy doszły do mnie takie słuchy z miasta, informacje z miasta, że bardzo jest długi czas oczekiwania na przyjęcie, na izbie przyjęć, że bardzo się długo czeka? No jest to niebezpieczne, wie pan, są różne skorzenia, różne są sytuacje, także uważam, że też jakiś czas oczekiwania powinien być w miarę, nie wiem, czy są procedury, czy jeszcze nie ma takich procedur, jak to wygląda. I mam zapytanie jeszcze odnośnie nowego kierownika, tak, powołania, czy zatrudniono kierownika działu farmacji szpitalnej i jaką rolę będzie to spełniał, czy to po prostu polepszy sytuację szpitalu wychodnim, mam część taką w sprawie lekowej. Dziękuję.
Może odniosę się do pytania pierwszego, jeśli chodzi o obsługę w izbie przyjęć. Generalnie w każdej izbie przyjęć są procedury. Natomiast muszę Państwu wyjaśnić, że jakby podążyliśmy dwutorowo, tak, w tej chwili. W tej chwili staramy się zapewnić osobną obsługę w izbie przyjęć, żeby te przyjęcia były, brzydko mówiąc, załatwiane na bieżąco. Tak? Tak jak dzisiaj też jest dr Marcinkowski, który obsługuje tylko i wyłącznie izbę przyjęć, więc przyglądamy się wstępnie, bo to jest, ja powiem tak, podjęliśmy takie działania, żeby sprawdzić, jak to będzie w praktyce wyglądało. Tak? Więc w dniu dzisiejszym też jest dr Marcinkowski i tu niewątpliwie usprawni pracę izby przyjęć. Natomiast tu jest jeszcze jakby drugi obszar. Obszar, który jakby powinien być koordynowany przez koordynatora z ramienia Urzędu Wojewódzkiego a propos pracy pogotowia ratunkowego. Bo w sytuacji, proszę Państwa, kiedy my zgłaszamy, że nie mamy wolnych łóżek w oddziale, koordynator powinien podjąć decyzję o przewożeniu pacjentów do innego szpitala. I z taką też sytuacją na przykład spotkaliśmy się w piątek, tak? Kiedy ja już osobiście zadzwoniłam do Urzędu Wojewódzkiego i powiedziałam, drodzy Państwo, my naprawdę nie mamy łóżek wolnych w szpitalu, w związku z czym prosiłabym o przewożenie pacjentów do innego szpitala, który jest najbliżej, tak? To mówię, ale tutaj podjęliśmy. Natomiast jeśli chodzi o pytanie drugie i kierownika działu farmacji szpitalnej, to tak, zmieniliśmy osobę kierownika działu farmacji szpitalnej, bo był zatrudniony kierownik. Tak, natomiast chodzi nam o optymalizację pracy apteki, o sporządzenie jakby właściwego receptariusza do przetargu i tym samym no jakby oszczędności wynikające w tym obszarze, tak? Dobry kierownik apteki to są oszczędności i tego sobie życzymy. I w tej chwili ja powiem Państwu tak, ona jest od 3 tygodni, my już mamy procedury poukładane, przetarg przygotowany, więc ja myślę, że to jest jak najbardziej działanie właściwe, tak? I z korzyścią dla spółki. Tak, idea jest taka, że zaoszczędzimy. Mhm.
Mogę. Pani prezes, bo do tej pory a propos izby przyjęć, to była taka sytuacja, że trzeba było oczekiwać, znaczy były oczekiwania dłuższe różnego typu, ponieważ lekarz schodził, tak, z oddziału wewnętrznego, tak było do tej pory, tak? Tak, bo że był zajęty na oddziale wewnętrznym, wiadomo, są różne sytuacje i no może dlatego był czas oczekiwania długi, prawda, bo to różne są, różnie to bywa na oddziałach. Aha, teraz będzie bezpośrednio lekarz tylko na izbie przyjęć, byłoby dobrze właśnie, dziękuję. Aha, no właśnie, no. Dziękuję.
Dziękuję pani prezes. Czy są inne pytania, uwagi?
Mam.
Bardzo proszę.
Wiem, że to jest bardzo krótki czas, od miesiąca zaczęła pani pracować, w związku z tym nie będę się odnosił do tych rzeczy, które są, ale z tych analizy, tych wyników będę oczekiwał ten plan, który mówimy planem naprawczym, żebyśmy go mogli zapoznać się, nie wiem, może w miesiącu listopadzie, może w grudniu i on będzie nam dopiero pokaże, w jakim kierunku to będzie wszystko szło. Natomiast czy były jakieś takie przymiarki robione już na rok 2020, bo ten kontrakt wzrósł już w porównaniu do tego, co było w roku 2019. To było mi pierwsze pytanie, czy jakieś przymiarki na rok 2020 funkcjonowania szpitala. Po drugie, we wszystkich oddziałach, chyba za wyjątkiem jednego, wszędzie są straty. Czy pani ocenia, pani prezes, że dzięki temu kontraktowi, który już jest zwiększony, a nie wiem na ile się donosi dalej, czy to się złapie koniec z końcem, czy faktycznie będziemy jakby niedofinansowani. Zresztą dzisiejszy pani wywiad w Kurierze Szczecińskim jest, że tamte 300 tysięcy takie niedofinansowania miesięcznie w szpitalu wychodziło, czy byśmy musieli jakąś kwotę zarezerwować jako powiat na pokrycie niedofinansowania, bo tak go trzeba by było nazwać. I chciałbym się dowiedzieć właśnie, czy to jest brane pod uwagę i jak pani to widzi funkcjonowanie dalsze z tymi niedofinansowanymi rzeczami. Dziękuję bardzo.
Odnoszę się do kwestii oddziałów, które przynoszą straty, tak? To, co poprzedni prezes też podnosił, że mamy już na dzień dobry w 15% niedoszacowane procedury. I tutaj chciałabym Państwu podać taki fajny przykład, myślę, naszej ginekologii położnictwa, która jest w pierwszej trójce w województwie, jeśli chodzi o satysfakcję pacjentek i opiekę. I proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że im więcej porodów się u nas odbywa, paradoksalnie tym większą stratę przynosimy. Tak? Tak wygląda w tej chwili finansowanie. Bo jest większy też nakład finansowy i sprzętowy i jeśli chodzi o koszty. Dlatego mówię, my się cieszymy, natomiast paradoksalnie to nam powoduje większą stratę. Tym bardziej, więc my, no muszę Państwu powiedzieć, że we wrześniu mieliśmy 66 porodów, tak? Nie mówiąc już o operatywie na ginekologii, więc to też dużo daje. Gdyby utrzymała się taka tendencja, a myślę, że się utrzyma, bo nasz oddział zyskał już renomę, też zastanawiam się nad wejściem w program KOC-u, bo to będą dodatkowe środki finansowe na to, tak? Ale to jest jakby w kwestii na razie przemyśleń pod kątem właśnie programu naprawczego. I program naprawczy, tak jak chciałabym stworzyć w przyszłym miesiącu, żebym mogła też Państwu przedstawić i wiedzieć, czego będę mogła oczekiwać, tak?
Pan starosta, bardzo proszę.
Ja bym dzisiaj tutaj na dzisiaj posiedzenie komisji słyszałem w radio, że Ministerstwo Zdrowia, nie wiem czy metodą próby, czy metodą takiej będzie chciało prowadzić, że będziemy mogli konsultować się i ustalać program spotkania z lekarzem rodzinnym, tylko pacjenci ma to rozładować wszelkie kolejki. I tak się, no głosy były różne, bo to zaraz nam się odzywali, że telefon zajęty, doktor podnosi, przepraszam bardzo, jest pan tam 18 w kolejce, nie? Nie wiem, czy pani słyszała o tym programie, czy jak to pani widzi u siebie, bo to może być też tak, że będą pacjenci wyzwaniać, a będzie doktor chodził na oddziale, bo będzie przyjmował przychodni, czy w jakiś sposób, bo nie mówię o tym, który tam będzie na stałe zatrudniony przychodni, przy szpitalnej. Niech coś pani na ten temat więcej powie. Dziękuję.
Tak samo dużo mogłabym powiedzieć na temat recept, które niewątpliwie poprawią dostępność. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tą wizytę, tak, jeśli chodzi o lekarza rodzinnego, to proszę Państwa, z perspektywy praktyka, tak, przestrzegałabym przed takim hura optymizmem. Dlaczego? Dlatego, że przez telefon lekarz nie jest w stanie zbadać fizykalnie pacjenta, nie jest w stanie rozpoznać stanu zdrowia. I to jest jedno z ryzyk, które będzie musiał podjąć, bo jeżeli udzieli konsultacji przez telefon i temu pacjentowi coś się stanie, to on poniesie za to odpowiedzialność, tak? My oczywiście system w tej chwili dopracowujemy, natomiast też chodzi o naprawdę, o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi. To tyle na chwilę obecną.
Starosta, bardzo proszę. I ja chciałem tylko dopowiedzieć jedną rzecz odnośnie chociażby to, co interesuje nas wszystkich chyba dzisiaj, to ten program naprawczy i ta perspektywa wyjścia z tych polepszenia sytuacji szpitala. Zgodnie chyba z ustawą o działalności leczniczej, SPZOZ-y przynajmniej tak mają, jeżeli jest strata, jeżeli tą stratę strata odjąć chyba amortyzacja, jeżeli pokryje gmina, to czy organ prowadzący, to wówczas jest ten obowiązek właśnie napisania programu naprawczego i to jest perspektywa chyba 3 lat z tego, co ja tam pamiętam w ustawie. Także to też musi być taki program naprawczy, który będzie pokazywał
tą drogę jak gdyby wyjścia ze straty w okresie 3-letnim, ale oczywiście no, też będziemy dopingowali, żeby to był okres dużo, dużo mniejszy, tak. I też te działania, myślę, że tutaj pani prezes, my też myślimy o tym, jak rozwijać działalność. Jest taki pomysł, aby na dawnej dwójce wewnętrznym pójść w kierunku, mamy już taką koncepcję zresztą DPS-u. Dlaczego DPS-u akurat? Bo pamiętacie Państwo, swego czasu no, tak naprawdę funkcjonowała tylko, szpital funkcjonował w tym zakresie tylko szpitalnym, tak? Przyszedł pomysł nowych kierunków, tak? Rozbudowaliśmy wtedy ZOL, dodatkowe środki. Utworzyliśmy POZ, to też dało dodatkowe możliwości dla szpitala. Poszliśmy w rehabilitację, też kolejne środki, które można było uzyskać. I zastanawiamy się, czy na tej dawnej dwójce nie zrobić DPS-u. Są to środki zewnętrzne, niezależne od, już płatnikiem nie jest tutaj NFZ i to też dałoby możliwość pozyskania nowych środków, rozwinięcia tej działalności i też myślę, że DPS w Goleniowie no, jest potrzebny i tutaj ta jak gdyby polityka cała senioralna jest tutaj jak najbardziej pożądana, a tak jak powiedziałem, daje nam to jeszcze dodatkowe możliwości poza NFZ-em, aby szpital pozyskał środki. To pewnie wymagałoby od nas jako powiatu przeprowadzenie tej inwestycji, no bo szpital sobie nie da rady, ale szukamy też, być może jakieś są środki zewnętrzne, przynajmniej w części, gdzie można byłoby ten remont przeprowadzić. No tak wstępnie szacujemy to 3 miliony byłyby potrzebne, ale działalność jest o tyle rzeczywiście opłacalna dla szpitala, że to są środki zewnętrzne, pewne i mówię, ta działalność by się mogła rozwijać, senioralna. Dziękuję bardzo.
Proszę. Dziękuję panu staroście. Czy są jeszcze? Bardzo proszę.
Dziękuję. Panie starosto, a była tak wersja, czy rozpatrywano na tym na dwójce, żeby powstał ZOL ewentualnie, bo też jest zapotrzebowanie duże i czas oczekiwania na łóżko, z tego co wiem, to chyba wynosi około roku, nie, że są takie potrzeby duże. Dziękuję.
Dobrze, panie starosto.
My mieliśmy, dostaliśmy, znaczy zamówiliśmy i dostaliśmy trzy koncepcje na ten, to jest właśnie DPS, ZOL i trzecia to taka właśnie już w ogóle taka polityka senioralna, te domy wytchnieniowe, tak, to jest to. Natomiast uznaliśmy, że najbardziej uniwersalną sprawą będzie ten DPS. Tam chyba na ZOL to już chyba mniej niż rok, tak mi się wydaje, to pół roku chyba. Natomiast na pewno jest to potrzebne i tutaj, jeżeli byłaby taka możliwość, to ten ZOL pewnie trzeba byłoby jakoś rozszerzyć. Natomiast mówię, na dzień dzisiejszy my szukamy rozwiązań trochę takich wychodzących poza NFZ i tutaj myślimy, że ten DPS byłby tutaj, on też by trochę spełniał taką rolę, mógłby spełnić trochę rolę taką wytchnieniową i tutaj mówię, ta polityka senioralna by tutaj ładnie nam się wpisywała w powiecie goleniowskim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są uwagi, czy są pytania? Pan wicer, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać panią prezes, tak jeszcze patrzę na tę tabelkę, jeżeli chodzi o wynik finansowy. Jak to jest w końcu z tym OIOM-em? Bo różne są głosy, różny jest czas, kiedy te wyniki, raz słyszymy, że to jest opłacalne. Rozumiem, że ten wynik minus 574 tysiące OIOM-u, to wynika z braku pacjentów, tak? No bo...
To jest wynik wynikający z braku pacjentów, natomiast tak jak pan wie, myśmy też musieli wstrzymać, był oddział zamknięty, tak, dopiero w kwietniu ruszył, więc to niewątpliwie, tak, to cały czas ma wpływ jeszcze na to, więc my cały czas odpracowujemy to wszystko, te 3 miesiące z tego roku, tak? Mhm.
Mam, jakby kończąc w tym kierunku, jedno kolejne pytanie. Czyli gdybyśmy mieli dzisiaj, gdyby nie było tej historii zamknięcia OIOM-u, to jakie jest obłożenie, które pozwala zbilansować OIOM-owi? Bo tam, z tego co wiem, mamy dzisiaj 3 łóżka. Ten czas jest odroczony. Pamiętam, że chyba do roku 2000, nie wiem, czy 20, czy dalej, kiedy te OIOM-y miały być o większym zakresie działalności przygotowane. Natomiast jeżeli mamy, powiedzmy 2 pacjentów, to jest to już opłacalne. Jesteśmy w stanie doprowadzić do takiego momentu, żeby mieć właśnie ten chociażby zerowy wynik na OIOM-ie?
Powiem tak, jeśli chodzi o obłożenie, to powinniśmy mieć pełne, czyli 3 pacjentów, tak? Natomiast tak jak wstępnie przeliczaliśmy, mówię, przeliczam pewne rzeczy, tak jak przeliczaliśmy rentowność OIOM-u, tak, czy zasadność jego utrzymania, to w sytuacji, kiedy przyszłoby nam do głowy zamknąć tą działkę, to mamy straty 900 tysięcy. Nie opłaca nam się zamykać OIOM-u, tak? Mhm.
Dziękuję panu staroście, dziękuję pani prezes. Pan starosta, bardzo proszę, panie starosta.
Już króciutko, tak. Już, panie przewodniczący, ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz poinformować, bo pewnie niektórzy z państwa pamiętają wsparcie gminy Goleniów dla szpitala. W tym roku zakupiony został kolonoskop i jesteśmy też już, że tak powiem, dogadani z burmistrzem, że w roku 2020 w budżecie również będzie kwota 100 tysięcy złotych na zakup łóżek porodowych, czy na porodówkę, już nie wiem, ale no, takich łóżek jest na pewno potrzeba i to też dogadujemy. I dzisiaj z panią prezes jesteśmy umówieni z Komisją Spraw Społecznych w gminie, także o 15.30 spotykamy się, może coś więcej uda się dogadać. Dziękuję bardzo.
100 milionów. Dziękuję panu staroście. No tak, tutaj w raporcie też jest ujęte zdanie mówiąc o współpracy z gminą Goleniów i nie tylko z gminą Goleniów, ze wszystkimi pozostałymi. No, by ta współpraca dała pozytywny wynik. Ja powiem pani prezes, wiążemy z pani osobą, z pani działalnością ogromne nadzieje. Znowuż się pocieszamy. Znowuż zaświtała jakaś iskierka nadziei, że ten szpital zacznie funkcjonować w należyty sposób. I te zdania, które tutaj są na początku o czynnościach zmierzających do monitorowania kosztów i tak dalej, no to świadczy o tym, że jakiś program naprawczy, jakaś namiastka tego programu naprawczego już w pani działalności się rodzi. Oby ten program naprawczy był skuteczny, o którym pani mówi, że nam pani przedstawi, a z naszej strony też chyba dzisiaj mogę zagwarantować, że będzie pani miała wsparcie i pomoc, jeśli będziemy widzieli tą działalność zmierzającą ku polepszeniu tej sytuacji na dzień dzisiejszy, która istnieje. Czy ktoś z państwa jeszcze chce coś w tej kwestii dodać? Pani Terenia, bardzo proszę.
Mam pytanie do pani prezes. W szpitalu pracował, nie wiem czy jeszcze pracuje, pan Ruciński, był na zwolnieniu takim lekarskim. Jest na zwolnieniu dalej? Aha, jak długo będzie, bo...
Będzie zdrowy, nie? Się wyleczy.
Aha, dziękuję.
Dzisiaj jest u lekarza, z tego co wiem, więc trudno mi powiedzieć, co będzie dalej.
Dobrze. Dziękuję panią. Czekamy na ten dobry program naprawczy, no mądrych ludzi i oby ten szpital funkcjonował tak jak należy. Nie, się nie ma odnośnie szpitala więcej uwag. Ja pani prezes serdecznie dziękuję. Pani dyrektor, satysfakcjonuje panią odpowiedź. Pani dyrektor, pani prezes.
Niech od razu siądą tam gadać.
Panie się już tam widzę, szykują na dalszą rozmowę. Dziękuję paniom, dziękuję państwu. Proszę państwa.
Przyjmujemy przez głosowanie?
Właśnie, ten raport chyba musimy przez głosowanie przyjąć. Kto z państwa jest za przyjęciem tego?
Komisja.
Komisja Spraw Społecznych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a więc przyjęliśmy go jednogłośnie.
Raz, dwa, trzy, cztery.
Dziękuję bardzo. Również. Siedem. Pan starosta, tak, doszedł. Wszystko się zgadza. Dziękuję Państwu. A my przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu goleniowskiego w roku szkolnym 18-19. Jest Pani Dyrektor Chomińska. Oddaję Pani głos.
Proszę. Dzień dobry. Szanowni Państwo. Jak co roku przedstawiamy Państwu taki raport, w zasadzie reguła, którą gdzieś tam przyjęłyśmy parę lat temu, jest bardzo podobna. Bazujemy na tych raportach, które robiłyśmy wcześniej, ponieważ no, to kilka osób robi. Są pewne elementy, które zmieniamy. To potrzeba, jak ja mówię, matką wynalazka. Jak coś nowego się pojawi, to dodajemy do tych raportów. No w tym roku mamy nowy egzamin, bo pojawił nam się egzamin ósmoklasisty. To oczywiście w szkołach specjalnych, bo tam mamy klasy ósme. No cóż, staramy się tu przedstawić Państwu kadrę pedagogiczną, jak jest wykształcona, ilu tych nauczycieli mamy, ilu uczniów. Przedstawiamy również Państwu, jakie kontrole nadzoru pedagogicznego były przeprowadzone w szkołach, jak wypadły wyniki egzaminów zewnętrznych, czyli egzaminu maturalnego, zawodowego i właśnie póki co ostatniego gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. Również próbujemy tu przedstawić sukcesy, jakie osiągają nasze szkoły, zarówno sportowe, jak i te naukowe, jak i też w dziedzinie artystycznej. Ja tylko pokrótce. Szanowni Państwo, w starym roku rozwiązaliśmy zespół w Nowogardzie. Nie będzie już zespołu szkół, pozostaje nam pierwsze liceum ogólnokształcące. Również nasz Staszic w Nowogardzie nie jest już zespołem szkół ponadgimnazjalnych, tylko zespołem szkół numer 1, dlatego to są te nazwy, które od nowego roku będą obowiązywały, a dokonano tego w ubiegłym roku. Dalej. Jeżeli chodzi o bazę szkoły, ona jest tak jakby regularnie doposażana. Skończyliśmy w tym roku, tu jest pan Bogusław, to może powiedzieć coś bardziej szczegółowo, ale tak zwany remont, w cudzysłowie, bo to była dość duża inwestycja w zespole właśnie szkół numer 1 w Nowogardzie, tamte warsztaty, łącznik, również tu w zespole szkół numer 1, jeżeli chodzi o salę gimnastyczną, także było troszeczkę tych spraw związanych z bazą. Natomiast ja może zatrzymam się troszeczkę nad egzaminami zewnętrznymi, ponieważ ten raport, który przedstawiamy, jest tak fajnie w ustawie napisane, w szczególności wyniki egzaminów zewnętrznych. No i cóż, kolejny rok, który no, jest niezadowalający, jeżeli chodzi o egzamin maturalny. Obserwujemy z roku na rok spadającą tak jakby efektywność kształcenia w szkołach, mierzoną oczywiście tymi wynikami egzaminu. Stale wysoki poziom utrzymuje tylko jedna ze szkół, jest to liceum, pierwsze liceum imieniem Stanisława Żeromskiego w Goleniowie. To liceum zawsze ma zdawalność na bardzo wysokim poziomie. Zazwyczaj jest ona wyższa niż w skali kraju, wyższa również jeżeli chodzi o typy szkół w liceach, czyli ten poziom powiedzmy jest tutaj tylko w jednej szkole zachowany. Natomiast niepokoi fakt. 1 liceum w Nowogardzie. Zdawalność, Państwo macie to na stronie 30. Rok 2017 90%, 18 88%, 19 77%. No, powiedzmy w zbliżeniu 80%. To jest liceum, szanowni państwo, i do liceum idą uczniowie, to jest moje wyobrażenie, po to, żeby ukończyć tą szkołę z egzaminem maturalnym, ponieważ ukończenie tej szkoły nic nie daje. Mamy tylko wykształcenie ogólne. No, ukończenie właśnie liceum bez matury mija się troszeczkę z celem. Dalej, również jako niepokojący muszę podać tutaj przykład zespołu szkół. Tutaj jeszcze jest nazwa ponadgimnazjalnych, bo jest to za ubiegły rok, imieniem Stanisława Staszica w Nowogardzie. Dlaczego? Szanowni państwo, w 2017 roku ta zdawalność była tragiczna, 43%. Natomiast już w ubiegłym roku było 81%, teraz jest 71%. Ale nie to mnie niepokoi, bo zdawalność mogłabym taką uznać. Tylko proszę przyjrzeć się, ilu było absolwentów. Jest ich 123, a przystępuje 52. Strona wcześniej podałam właśnie procenty absolwentów. W tym technikum jest to 42%. Ponad połowa absolwentów nie przystępuje do egzaminu. Oczywiście prześledziłam ten problem i uzyskuję odpowiedź. Nie każdy absolwent technikum musi przystąpić do matury. Przychodzi po to do szkoły, aby uzyskać zawód. Okay. Tylko jak państwo przerzucą się, bardzo proszę zauważyć, zaraz podam gdzie, na którą stronę. Na stronę 36. Gdzie mamy egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Pierwsza z tabel pokazuje również absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu, którzy uzyskali ten tytuł, tak, którzy, przepraszam, przystąpili do egzaminu, nie uzyskali. I teraz w zespole szkół nr 1 w Goleniowie mamy wszyscy, 76 absolwentów wszyscy przystępują, natomiast tu 123, a tylko 107 przystąpiło, czyli do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie również nie przystępują wszyscy. Więc to tłumaczenie z tą maturą też widzę, trzeba by było wytłumaczyć, dlaczego nie chcą uzyskać tytułu technika. Czyli mówię, ten egzamin maturalny, no cóż, ja mówię, że to są tylko statystyki. Ja naprawdę nie przykładam wagi do statystyk, bo gdzieś wśród tych statystyk jest naprawdę pojedynczy uczeń, który ma swoją jakąś sytuację i tak dalej. I nie możemy ich wrzucać do jednego tutaj gdzieś takiego kociołka. Ale no jest to niepokojące, ponieważ, szanowni państwo, zdawalność w skali kraju jest 87,5 we wszystkich typach szkół. Wszystkich. Natomiast u nas we wszystkich typach szkół mamy tylko 79, no powiedzmy 80, ale teraz proszę zauważyć, że nawet liceum ogólnokształcące w Nowogrodzie nie osiągnęło tego pułapu ogólnopolskiego o 10% mniej. Tu patrzymy, tu są technika. Powiedzmy, że technika zawsze zdają gdzieś poniżej, więc nie możemy co porównywać. Ja już szczegółów tej matury nie będę rozwlekała, przechodzimy dalej, przechodzimy do egzaminów zawodowych. No, zdawalność jest na poziomie 50% w jednej i drugiej szkole, ale to, co mnie niepokoi, tabelka na stronie 37, to jest jeden z zawodów. Technik pojazdów samochodowych, widzą państwo, przystępuje do egzaminu 22 absolwentów, zdaje go tylko 7 osób. A tego zawodu uczymy u nas na warsztatach. To jest nasz zawód własny. My mamy warsztaty. Tutaj tak samo sam mechanik pojazdów też jest u nas, tak jakby to kształcenie praktyczne się odbywa, więc dla mnie jest to niepokojące, ten nasz sztandarowy teraz przecież technik, gdzie warsztaty zostały zmodernizowane. No mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie wypadek przy pracy, ale w ubiegłym roku zdawalność była 80%, a teraz mamy tylko 30%. Być może wypadek przy pracy, nic nie mówię, nie przesądzam, ale jest to niepokojące.
I cóż, szanowni państwo, jak jeszcze będziecie mieli jakieś pytania, bo są tu liczby, one coś nam mówią, są tu jeszcze, mówię, egzaminy z zawodów robotniczych, tylko jeżeli państwo będą patrzeć na te egzaminy i zdawalność, to żebyście państwo wiedzieli, że trzy zawody odbywają się egzaminy przy komisji egzaminacyjnej. OK. Pozostałe odbywają się u rzemieślników. To też może być troszeczkę inaczej, bo te egzaminy rzemieślnicze są inaczej skonstruowane, mają troszeczkę inne treści niż te, które są przez komisje egzaminacyjne. I to jest mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca i kucharz. I nawet jeżeli tu spojrzycie, to ta zdawalność jest oczywiście niższa niż przy tych pozostałych rzemieślniczych. To one są zdecydowanie trudniejsze. Ostatnia jeszcze rzecz, przepraszam, zagubiłam się, bo jeszcze mi technik informatyk został. Technik informatyk, zarówno zdawalność tutaj w Goleniowie, jak i w Nowogardzie na stronie 37. No też jest niezadowalające. Nowogard. Z 12 osób dwie osoby zdają, w Goleniowie z 37 14. Cyfry. Ja nie będę komentować, być może są to problemy związane z kadrą, a ona pojawia się nam rokrocznie, że nie mamy nauczycieli informatyki. I to by było wszystko. No cóż, podpowiem jeszcze, że jak zwykle nasz powiat utrzymuje miejsca w rankingu szkół w województwie zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o zawody sportowe, tak zwaną wiceariadę, że wysokie lokaty również, jak co roku, uzyskuje nasz zespół szkół numer 1 w Goleniowie. No i dzięki temu, jesteśmy tak jakby, bo to jest tak fajnie zobaczyć siebie na szczycie tabeli, gdzie tych szkół klasyfikowanych jest około 140-150. No cóż, chyba tyle, a jak państwo mają pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję pani dyrektor. Raport, informacja jest szczegółowa, rzeczywiście analizowałem, przeglądałem, jest można się tu wczytać i dowiedzieć wielu bardzo, bardzo interesujących rzeczy. Ja ze swojego podwórka dodam tylko, że w osiągnięciach sportowych należy wspomnieć, że zawodnicy, chłopcy zespołu szkół numer 1 w Goleniowie zajęli w ubiegłym roku szkolnym 7 miejsce w Polsce w tenisie stołowym. I ja się domyślam nawet, dlaczego tego sukcesu nie ma ujętego, bo to nie jest punktowane. Proszę sobie wyobrazić, dopiero po imprezie, żeśmy się dowiedzieli, że za to punktów nie ma. Mistrzostwa Polski, jedziemy na Mistrzostwa Polski, ogromny wydatek, tu dzięki panom starostom, zarządowi, mogliśmy sobie pozwolić w ubiegłym roku na to, żeby pojechać, wydatkując, to już w tysiącach się liczyło ten wyjazd, a punktów z tego nie było żadnych. Gdyby te punkty nam doliczono, na pewno mielibyśmy miejsce w czołówce. Chociaż i tak było trzecie, na pewno byłoby drugie, przynajmniej drugie. Ale gwoli ścisłości, było jeszcze plus te osiągnięcia, które tu są, było 7 miejsce w Polsce. To tyle. Czy ktoś z państwa chce coś dodać, powiedzieć, dowiedzieć się? Bardzo proszę.
Chciałoby się powiedzieć, jak jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze w tym wyniku końcowym na tle całej wszystkich szkół, o których pani mówi, czy powiatów. Zastanawiało mnie jedno, bo tak, mówimy tutaj o poziomie wykształcenia nauczycieli. Gdybyśmy otworzyli tą tabelę na stronie 19 z liceum, 24 wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, magisterskie 100%, Goleniowie 70%, są tabelki, mamy tu, nie będę je czytał, wiadomo, że tu, można by powiedzieć, że wszyscy są wykształceni. Mają wykształcenie, przygotowanie, oczywiście wykształcenie zawodowe, wyższe zawodowe, jest tych osób trochę, ale to dotyczy tych szkół przede wszystkim jak zespół szkół w Goleniowie, czy zespół szkół w Nowogardzie. Teraz się zastanawiam, jak się to przekłada na ten język, na tą zdawalność tych uczni. powiedziała pani, to zresztą wyniki są takie, no, nieciekawe. Chciałbym się zapytać, w związku z tym, bo to nie jest pierwsze, bo było w 2018 roku też taka analiza była. Czy z dyrektorami szkół przeprowadzono jakieś rozmowy konkretnie, dlaczego jest tak, a nie inaczej? Ja mam dużo znajomych w szkole, na przykład w tym zespole szkół Staszica i chciałem państwu powiedzieć, że jak rozmawiam z tymi nauczycielami, to oni są załamani. Po prostu przychodzą uczniowie i ty jemu mówisz, on zdrów. Nie chodzi na zajęcia, opuszcza. Ja nie wiem, no chyba jakiś taki tumiwisizm, popularnie tak to nazwany. I mówię, chłopie, co mam z tym robić? Za przeproszeniem, z taką osobą, która przyszła tylko po to, żeby, nie wiem, spędzić czas. A może jest zły system rekrutacji? Może tu się trzeba zastanowić, że faktycznie ten poziom powinien być jakiś taki bardziej wyśrubowany, a nie tylko brać po to, żeby mieć tych uczniów, bo wiadomo, mamy ucznia, mamy za to jakąś tam pulę pieniędzy i to tak, te koło tak się toczy. Są to wyniki dla mnie, no, nieciekawe, szczególnie tutaj mówimy na Staszica, czy w tych szkołach zawodowych, czy w ogóle w zawodowych szkołach, gdzie nie trzeba mieć tej wiedzy aż tyle, bo ktoś kończy tą zawodówkę, wydaje się, że jest to poziom taki, no, minimum, żeby coś w życiu mieć. I pytanie moje dalej tak biegnie. Czy były rozmowy z dyrektorami szkół, czy były postawione jakieś zadania dla dyrektorów szkół, czy było spotkanie na przykład z tymi nauczycielami, którzy prowadzą te zajęcia, z tymi uczniami, bo na 120 paru uczniów, jak otworzy tą tabelę, startuje 57, z tego 30 zalicza. No coś tutaj źle funkcjonuje. I chciałbym, żeby tutaj można było to przeprowadzić. Nie wiem. Wnioski się nasuwają takie różne. Ale mówię, kadra jest przygotowana, wszystko jest. Mówimy o płacach dla nauczycieli. Mówiło się o tym bardzo dużo w roku ubiegłym przede wszystkim. Zresztą te strajki, te inne rzeczy, wrócę do tego. To też obiegało o to, żeby stworzyć nauczycielom odpowiedni system i szkolenia, i kształcenia, i wynagradzania. Ale to w niektórych szkołach nijak się to nie przekłada na jakieś konkretne efekty. Można powiedzieć tak, ile bym dał, tak jak do szpitalu. Ile bym dał, tyle przerobimy, a wynik jest taki, jaki jest. A tutaj nie mówię o wszystkich szkołach, tylko mówię o tych, które tutaj pani dyrektor wymieniła. I to mnie bardzo niepokoi. Ja tyle na razie. Dziękuję bardzo.
Uwagi pana przewodniczącego, no, są i na miejscu, i słuszne, i spostrzeżenia adekwatne do sytuacji, jaka w oświacie panuje. Ale oddaję głos pani dyrektor. Bardzo proszę pani.
Postaram się krótko. Ma pan rację, panie radny, jak najbardziej. Przychylam się do pana opinii. Wykształcona kadra, mnóstwo szkoleń, zdobywanie nowych kwalifikacji, umiejętności zawodowych i tak dalej, nie przekłada się na wyniki. I to będzie tylko moja analiza. Być może wielu z tych wspaniale wykształconych nauczycieli nie przeszłoby testów psychologicznych na to, czy mogą być nauczycielami. To jest moja odpowiedź. Ponieważ sami państwo wiecie, że możemy mieć nauczyciela z wiedzą encyklopedyczną, może uczyć studentów na uczelni, może być wspaniałym, tak jakby przedmiotowcem, niekoniecznie odnajdzie się w szkole. I to jest moja tylko taka opinia, ponieważ pan, panie dyrektorze, panie radny, jak mówi, a cóż ja mam zrobić, No właśnie, to do kogo te pytania, no kto jest nauczycielem? No pytam się, dlaczego nauczyciele zadają pytania do nas albo do kogoś, a cóż ja mam zrobić, że on nie chodzi? No to trudno, gdzieś jest problem, ale na pewno nie po stronie naszej, czy osób gdzieś postronnych, bo to nauczyciel ma tego ucznia zachęcić do tego, żeby przychodził na zajęcia. Przynajmniej bywał na tych zajęciach, bo zajęcia mają być minimum interesujące dla danej osoby. Jeżeli ten uczeń nie widzi tam miejsca, no to są różne instrumenty, on nie musi zdać. On może mieć jedynkę i opuszcza szkołę. Więc dla mnie argumenty, cóż ja mam zrobić i tak dalej, no to świadczy o nauczycielu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, te wyniki, my rozmawiamy z dyrektorami, ja szczególnie rozmawiam, zadaję pytania, właśnie jeszcze ostatnio była rozmowa tutaj z ZS1 w Goleniowie na temat technikum. I ta szkoła akurat bardzo przyjmuje i może powiedzieć, tak wiemy, wstydzimy się, nie wiemy, co mamy zrobić, robimy wszystko. Niektórzy inni nie przyjmują i tak troszeczkę lekceważąco podchodzą do tych wyników, bo taki jest od lat, to tak zrobimy. Nie my ich za to rozliczamy, rozlicza ich kurator oświaty, zachodniopomorskie kuratorium oświaty i to oni te wyniki podlegają tam analizom. I jest tak zwana chyba rada edukacyjna, tak to się nazywa i w ramach tej rady szkoły piszą programy naprawcze i po każdym takim egzaminie, po wynikach dostają zalecenie i oni piszą, nasze szkoły na pewno to realizują i są nadzorowane przez kuratorium. My jako organ no nie mamy władzy do tego, żeby wyniki nauczania analizować tylko i wyłącznie kurator. Jest.
Proszę na tym tropie, panie, przepraszam, panie starosto. No nic nie mamy. Mamy do powiedzenia. Albo bierzemy dyrektora, przedłużamy mu, albo go nie dopuszczamy do konkursu. Bierzemy go tu przed oblicze pana starosty, już z daleka powinien się trząść. I powiem chłopie, jak się nie zmieni, to my cię zmienimy. Powiem pani dalej. Nie chciałbym tutaj nikomu imiennie, nie będę mówił, ale mówi, no jeżeli on mi się nie uczy, nie słucha, o zawodowca mówię przede wszystkim. I ja to przedstawiam na radzie pedagogicznej, to wiesz, zrób mu tam, żeby poszedł, no to słyszy od góry. To nie jest tak, to, że on sobie, bo mówi, ja bym go dawno wyrzucił. Ale mi nie wolno, wiesz, bo to są uczniowie, to są subwencje, to są pieniądze. I za to idę pieniądze. Dzisiaj mamy taki, no dam tu przykład, mechanik pojazdów samochodowych, przystąpiło 11, zdało 3, 27%. W Goleniowie wezmę, przystąpiło 14, zdało 14, jest 100%. Można? Można. Więc myślę, że jest to obowiązek dyrektora rozmawiać i obowiązek zarządu rozmawiać z dyrektorem i wymuszać pewne rzeczy. Jak się chłopie nie poprawi na tabelkę, to masz jeszcze, będzie konkurs, ogłosimy konkurs, czy się nie wystąpimy z wnioskiem, żebyś wcześniej to opuścił, ale te wyniki mają być lepsze. Ja sobie nie wyobrażam. Mówię, jak byłem burmistrzem, to rozmawiałem z dyrektorami. Też były te oceny. Były różne szkoły, bo tych podstawowych mieliśmy dużo. Nie wspomniał o tym naszym najlepszym liceum, które było 2 jako przykład na Polskę. Ale to były konkretne rozmowy, bo z jednej strony oczekuje się remontu, zakupu sprzętu, tu sprzęt komputerowy, sale komputerowe, no wszystkie środki, które trzeba dołożyć i się dokłada, ale nie widać z drugiej strony odbicia. Ja myślę, że tutaj jest rola, żeby właśnie rozmawiać z dyrektorami takich szkół i po prostu postawić sprawę tak, jak ona powinna po męsku być. Jak się nie polepszy, no to my polepszymy, może poszukamy innego dyrektora. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję, bo to mnie ukłuło bardzo mocno.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja tym samym tokiem rozumowania, co Pan Radny Kazimierz Ziemba. Troszkę kilka zdań historii, bo też jako radny jestem zaniepokojony tym, co się dzieje przede wszystkim w Nowogardzie, bo technik pojazdów samochodowych to był taki sztandarowy kierunek, który otwierał jeszcze Pan Dyrektor Sitkowski. Mamy warsztat, który został ostatnio z środków naszego budżetu i środków zewnętrznych, unijnych, bardzo mocno dobrze wyposażony. I ja zdaję sobie sprawę, jako poprzedni starosta, z tego, jakie są narzędzia do motywowania dyrektorów, że tak naprawdę jest ciężko, bo nie ma, jak to się mówi, czasami tego bacika, żeby ten dyrektor chciał niżej na poziom nauczyciela zejść i troszeczkę zmotywować. Natomiast jako organ prowadzący później jesteśmy rozliczani w społeczeństwie, jako radni, to co wy tam robicie, że dyrektor nic nie robi, szkoła, że tak powiem, idzie równią pochyłą w dół, też musimy znaleźć, pani dyrektor, jakiś sposób, abyśmy też jako członek zarządu, ale to bardziej mówimy jako radni, żebyśmy na tych dyrektorów mogli większy wpływ mieć. Czasami takim dobrym elementem jest nagroda w formie gratyfikacji, w formie właśnie tej pochwały, ale też muszą być może czasami kary, bo patrząc na wyniki od roku 2017, w Nowogardzie 30% zdawalności, rok 18 coś się poprawiło, wracamy znowu, mówię ten technik pojazdów samochodowych. Mamy warsztat, mamy warunki, mamy chętnych, a w rekrutacji wychodzi, że przyjęliśmy do tego kierunku 114 osób w ciągu 4 lat. Najlepiej oblegany kierunek z najmniejszą zdawalnością. To może warto pomyśleć o tym, żeby dyrektora przekonać jako organ prowadzący do zmiany kierunków, które prowadzi, bo może to nie idzie w tym kierunku, który jest później do oceny właściwy, bo co z tego, że my przyjmujemy mnóstwo dzieciaków, które wychodzą tak naprawdę bez wiedzy, więc gdzieś musi być problem chyba wewnątrz w szkole. Zespół szkół dalej ponadgimnazjalnych jeszcze w nazwie z tamtego roku, ale dalej mówię o Nowogardzie. Technik informatyk. I to samo za chwilę powiem dwa zdania o Goleniowie. Zdawalność w ciągu 3 lat spada 60-30-16%. To jest wstyd, żeby wypuszczać dzieci z takim poziomem zdawalności. No bo to tak naprawdę, no, to chyba ja jako pedagog, który nie praktykuje, bym też potrafił taki wynik uzyskać. Wziąłbym książkę i kazałbym im to przeczytać i nauczyć obsługi komputera. No po prostu to jest dramat. Tak samo jeżeli zespół szkół numer 1 w Goleniowie. Technik informatyk, to już mówię jakby z rodzinnego podwórka. Mnóstwo dzieciaków, które kończyły kiedyś gimnazjum, dzisiaj szkołę podstawową, myśli o tym jako o kierunku przyszłościowym. I ja tu ich rozumiem, tylko no, proszę Państwa, 34 w tym roku, 37% zdawalności. No to kogo my wypuszczamy? Jakich informatyków? Mamy coraz bardziej rozwijający się park przemysłowy, nie tylko już w Goleniowie, również strefy ekonomiczne, Nowogard, Osina. Tam zaraz przyjdą firmy, które oczekują informatyków na poziomie chociażby już XXI wieku, na poziomie europejskim. A my wypuszczamy techników, którzy zdają na poziomie 37%. I tak samo technik żywienia i usług gastronomicznych w Goleniowie. Szkoła, która słyszymy, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Są pracownie, bo Nowogard to jest jakby już szkoła z dłuższą historią. W Goleniowie są pracownie. Są punkty gastronomiczne, które dzisiaj biją się o to, żeby mieć pracowników, a my mamy 45% zdawalności, tak samo z roku na rok o kilkanaście procent to idzie w dół. Więc uważam, że musimy wrócić może nawet do tego, panie starosto, zespołu oświatowego. Coś trzeba z tymi dyrektorami zacząć pracować, bo ja nie mówię, że dyrektor jest winny. No jest po prostu kierownikiem jednostki, która ma w swoich szeregach kilkunastu lub kilkudziesięciu nauczycieli odpowiedzialnych za pewne przestrzenie. I to tam trzeba wrócić, tam zejść niżej, zapytać, zrobić diagnozę. Pani dyrektor mówi, że za to odpowiada kuratorium. Zgadzam się, program naprawczy super. Ale no, jeżeli 3 lata z rzędu coś jest nie tak, no to chyba ten program albo nie był wdrożony, albo był źle przygotowany, skoro nie przynosi żadnych efektów. I to jest smutne, bo ja byłbym za tym, żeby, skoro już nie mówię o kosztach, bo to jest jakby zupełnie inna przestrzeń. Finansujemy oświatę, bo jest to nasze zadanie i koniec tematu. Natomiast dajemy mnóstwo możliwości i pieniędzy, które idą na środki, jako środki również zewnętrzne, które idą na wyposażenie, które idą na pomoce dydaktyczne, a tak naprawdę się okazuje, że to żadnego efektu nie przynosi. Nie wiem, czy tutaj hotelarstwo sprzed roku, czy sprzed dwóch, gdzie było to na poziomie 100% zdawalności, czy miało na to wpływ tamten projekt, który był realizowany w tych niemieckich ośrodkach gastronomii, gdzie Niemcy mówią wyraźnie, my przyjmiemy każdego, damy mu mieszkanie, damy mu dobre zarobki, bo chociażby Berlin jest takim miejscem, gdzie tam brakuje dziesiątek tysięcy ludzi w gastronomii. I ci nasi uczniowie, którzy tam byli na tych różnego rodzaju wyjazdach związanych z tym projektem, na tych warsztatach, bardzo sobie chwalili ogólnie te warsztaty, ale byli bardzo chwaleni jako pracownicy. Więc może te projekty też przyniosły efekt, ale no nie możemy samymi projektami żyć, bo szkoła powinna żyć jako to, te cele, które ma wpisane, powinna realizować. Więc uważam, że gdzieś trzeba się nad tym już teraz bardzo poważnie zastanowić, jak wpłynąć na dyrektorów szkół, już ze obu zespołów szkół numer 1 w Nowogardzie i w Goleniowie, bo to jest jakby kierunek, który był zawsze naszym takim sztandarowym hasłem, że my możemy szkolić w każdym kierunku. Nasze szkoły są przygotowane, tylko potrzebujemy tej praktycznej nauki zawodu. I w przypadku akurat technikum hotelarskiego, żywienia i samochodówki, to my to mamy. Mamy swoje warsztaty, które mogą dobrze przygotowane, naprawdę na poziomie odpowiednim wypuszczać absolwentów. Bo nie mówię tutaj o tych zewnętrznych, o tym też powiedziała pani dyrektor, że część jest u pracodawców egzaminów zdawalna, więc jakby tam są uczeni i tam można wymagać. Ale te kierunki są uczone u nas, na naszych warsztatach wewnętrznych, które uważam powinny zdawalność mieć przynajmniej na poziomie 50%. Bo poniżej to okazuje się, że trzeba naprawdę się głęboko zastanowić, co z tymi kierunkami robić, bo ci dyrektorzy po prostu pewnych, moim zdaniem, czynności nie wykonują, a my jako organ prowadzący jesteśmy zobligowani, żeby wskazywać im jako radni, że to, co jest w tej tabeli, to jest po prostu dramat. Te dwa kierunki. Technik, informatyk, samochodówka jako nasza sztandarowa, więc oczekiwałbym też, żeby tutaj wydział, nawet może zaprośmy kiedyś na komisję tych dyrektorów, dzisiaj była pani dyrektor, ale w przestrzeni innej, może warto do tego wrócić na podsumowaniu gdzieś, może na początku przyszłego roku, kiedy będzie jakiś odpowiednik, odnośnik do organu, do programu naprawczego i też bym oczekiwał, żebyśmy jako radni otrzymali może wyniki, chociaż to podlega pod kuratorium jako organ nadzoru pedagogicznego, ale my jako organ prowadzący, to my podejmujemy ręce, jak te szkoły są finansowane i nie możemy uznać, że to nas nie interesuje, bo później się mówi, co wy tam robicie? Ludzi nie interesuje, już nie chcę mówić naszych wyborców, wprost, mieszkańców nie interesuje powiatu, że to jest działka kuratorium, a to jest działka powiatu goleniowskiego jako organu prowadzącego szkołę. My jako organ prowadzący uważam powinniśmy również w tych przestrzeniach mieć swoje wymagania i dyrektorów obligować do tego, żeby tak jak chcą pomocy, tak my oczekujemy też w drugą stronę odpowiedniego działania. Dziękuję bardzo.
Chyba to byłby słuszny wniosek, który przypuszczam członkowie naszej komisji również poprą, żeby takie spotkanie z dyrektorami szkół zorganizować. Niechby ci dyrektorzy swoje racje nam przedstawili. A wiecie państwo, ja po 50 latach praktyki jeszcze czynnej, to od podszewki znam sposób funkcjonowania tej oświaty, do której jest przeogromnie dużo zastrzeżeń. Ja to w sobie tłamszę, bo z zewnątrz nie ma odzewu, nie ma racji bytu te wątpliwości, które się nasuwają. No, uczeń opuszcza 300-400 godzin i nie możemy z nim nic zrobić. Nic. Nie możemy nic zrobić. Usunąć takiego ucznia. Ale to, co wspomniał pan Kazimierz, za nim idą pieniądze i takie jest tłumaczenie dyrektora. Czekaj, może on się poprawił, bo przecież za nim idą pieniądze. No stracimy. No i to jest takie tłumaczenie. Czemu ty na WF-ie nie ćwiczysz? No ja akurat to jest mi najbliższe. Czemu ty nie ćwiczysz na WF-ie? A sportowiec gdzieś tam w klubie grający, bo ja się spocę. No i no pały ci muszę postawić, a niech pan stawia. Jest po wszystkim. Ten młody człowiek nie ma, wie, że ja mu niewiele mogę zrobić, a przynajmniej no, odgórnego nie ma nacisku, który by powodował, że ja muszę zareagować. No, w sposób negatywny dla niego, ale muszę zareagować. No. I takie spotkanie z dyrektorami szkół, przypuszczam, że byłoby wskazane, jeśli państwo nie macie nic przeciwko, to ja bym prosił, żebyście panie to w naszych wnioskach również w protokole zanotowały.
Ja tylko chciałem rozwinąć ten wniosek, bo materiał dotyczy wszystkich naszych dyrektorów, więc tak myślę, że nie zamykajmy się tylko na dyrektorów szkół dzisiaj ponadpodstawowych, gdzie rozmawiamy o tych problemach, ale może w materiale dla członków komisji będzie również potrzeba rozwiązania z dyrektorami szkół specjalnych, liceów, tak żebyśmy może zaprosili wtedy wszystkich nauczycieli, by te pytania płynące z tego raportu mogły być zadane bezpośrednio i otrzymać odpowiedzi, bo to, co pan przewodniczący dobrze wskazał, porozmawiajmy i zapytajmy, jakie jest ich zdanie, bo my tego dzisiaj nie wiemy.
Kwestii takich formalnych. Słuchajcie, ja mam tylko kwestii takich formalnych. Ja nie chciałbym się tu spotkać z dyrektorami, oczywiście panie starosto, wszyscy dyrektorzy szkół, którzy podlegają pod powiat. To miałem na myśli łącznie z poradniami. Ale nie chciałbym się tu spotkać jako rada. Ja myślę, że jest to obowiązek albo komisji, która ma to u siebie, albo zarządu. bo zarząd jest władny na co dzień nimi kierować, się spotkać, poustalać, albo na tylko na komisji. Natomiast my, jak my się spotkamy wszyscy jako radni, będziemy ten temat prowadzić, to się mije z celem, bo nasłuchamy się takich rzeczy, jak tu kolega Sylwek przed chwilą powiedział, że co mi ty zrobisz, bo ja o tym cały czas słyszę i dlatego też się zastanawiam, na ile byśmy byli skuteczni, bo jak się nasłuchamy, że jak nie damy pieniędzy, to nie będziemy funkcjonować i to takie te koło to chodzi, właściwie to nie koło, to kwadratura koła, ale jakoś tam się to toczy. Proponowałbym to na komisję przy zarządzie. Dziękuję.
Sobie to wyobrażałem, że to będzie w ramach spotkania, w ramach komisji naszej, nie na forum całej Rady, bo to by sens zatraciło. Pani Terenia jeszcze chciała głos zabrać. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. No właśnie, też chciałam zaproponować, przez ono mnie tutaj, przez mózg mnie uprzedzili, bo też chciałam zaproponować takie spotkanie z dyrektorami, bo dyrektor jest odpowiedzialny za wyniki w szkole, tak jak dyrektor zakładu pracy odpowiada za sukcesy w zakładzie pracy i za wyniki. Tak samo też dyrektor szkoły odpowiada i właśnie bardzo dobry pomysł, żeby się spotkać tutaj, przedyskutować, bo coś tutaj nie gra, bo jeżeli dyrektor, tu akurat pani dyrektor prowadząca szkołę, liceum i są wyniki dobre w zdalności, matury i można to osiągnąć, prawda, w Goleniowie, w liceum. Dlaczego tego nie można osiągnąć, tych dobrych wyników, żeby były one dobre przy zdolności matur wysokie w Nowogardzie? Nie widzę powodu, żeby też nie było, prawda, osiągnięć w tym kierunku. Uważam, że winę, że za wyniki w szkole ponosi, znaczy no odpowiedzialny jest, mój winę, to może tak nie wina, ale odpowiedzialność ponosi dyrektor. I dyrektor kieruje zakładem pracy, tak, i odpowiedzialny za wszystko. I powinien wymagać od nauczycieli, jak to zrobi, to już, przepraszam, to jest sprawa dyrektora, po to jest powołany i jest, prawda, odpowiedzialny i powinniśmy wymagać od dyrektorów. A dyrektor, prawda, od swoich nauczycieli, żeby ten poziom był odpowiedni. I w związku z tą słabą zdolnością matur, czy pani dyrektor ma jakiś pomysł, jakiś plan ewentualnie na jakieś działania, żeby ta zdolność była lepsza, to proszę bardzo, słuchamy. Może pani dyrektor ma jakieś ciekawe plany, które by ta zdolność właśnie jakoś w liceach była lepsza, matur. A poza tym mam pytanie, czy pani dyrektor ma wgląd do tych programów naprawczych, które opracowuje kuratorium? Tak, to by.
A to nie kuratorium opracowuje, to opracowuje dyrektor i przedstawia to kuratorium do zatwierdzenia. Tylko wie pani co? Te programy naprawcze, wie pani co, one mają przeprowadzić to, zrobić to, ileś godzin tego i tego. To jest standard. Program naprawczy, to tak jakby pani gdzieś jakieś formułki standardowe zobaczyła, ponieważ no to się powiela. To jest wszystko. Nie ma innych takich. Oczywiście ja mogę znaleźć, mogę państwu później przedstawić. Ja skomentuję to tak, czy mam jakiś pomysł. Poczekam na rozmowę tutaj przy wspólnym stole z państwem i z dyrektorami. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wysłuchacie i zobaczycie, jakimi argumentami ja jestem również raczona. Być może wtedy zobaczycie, czy możemy z tego wybrnąć. Będę prosiła was o pomoc. Może będziecie państwo mieli jakieś pomysły, jeżeli usłyszycie.
Gdybyśmy, pani dyrektor, gdybyśmy do takiego spotkania doprowadzili, dobrze by było, żeby to dyrektorom placówek wizualnie przedstawić na ekranie, ta zdawalność, te przyjęcia. Mają te raporty również.
Ten raport, te raporty, matury, wszystko jest na naszej stronie. Tam jest zakładka i wszystko z ubiegłych lat, proszę spojrzeć, one wiszą. Są zawieszone raporty, bo to no nie czyta. Nie czyta. Ja. No nie, one są. Dyrektorzy wiedzą. Dobrze.
Szanowni Państwo, czy dyrektor nie widzi swojej zdawalności 80, 70, 60? Nie widzi? Musi zobaczyć ją. Widzi. Dobrze, ja bardzo dziękuję za to, że Państwo zaproponowali to spotkanie. Będzie mi bardzo miło w nim uczestniczyć jako właśnie obserwator z ten tak.
Ja chciałem powiedzieć tak, że ja bym był za tym, żeby, bo chyba ja nie będę uczestniczył, bo to jest komisja do spraw oświaty i społeczna, ale żeby było to w formie wizualnej na tablicy, niech każdy widzi. Niech każdy widzi na to z dyrektorów, jaki tu przyjdzie. To, że on tu ma pod nosem, to może on nie umie, nie zarzucam, że nie widzi, że nie umie czytać, ale jak my tu siądziemy, będzie na komisji, będzie szkoła, liceum w Goleniowie, która ma 100 na 100 i będzie liceum w Nowogardzie, które ma 90 i będzie zespół szkół, który ma 16, to niech się on wstydzi, a nie ja. Publicznie tu siądziemy sobie, a co mamy tu na kartkę, przerzucimy, no napisali, bo tam jest, no i nic. Niech się każdy odniesie do tego. Dlatego ja bym proponował, panie przewodniczący, żeby to było w formie wizualnej, przygotowane od kadry, to jak mamy, bo musimy od czego zacząć. Przygotowanie jest takie, takie, ile środków możemy pokazać, ile jest. I to wszystko w jakiś sposób musimy złapać i porozmawiać. Być może, że dojdziemy do przekonania tutaj, że ten błąd tkwi faktycznie w tym, że do szkół nabór jest taki, żeby nabrać jak najwięcej, poza tym idą pieniądze, nikt nie patrzy na jakość i tak jak mówi kolega Sylwek, to mi się postaw dwuje, a ja tam sobie i tak mnie nie zwolnią, bo ja sobie chodzę, bo są na to pieniądze. Może dojdziemy do takiego wniosku i zaakceptujemy to i niech to się tak toczy. Ale chciałbym, żeby to było właśnie w formie wizualnej, żeby każdy mógł się dyrektor na temat swego wypowiedzieć. I jak dojdziemy do informatyków, to niech dyrektor powie zespołu w Goleniowie, dlaczego jest tak, a w Nowogardzie powie, dlaczego jest tak. Niech on się przygotuje u siebie, już tam ten informatyk niech mu przykuje tą informację. Dziękuję.
Dziękuję panu Kazimierzowi. Czy są pytania, czy są uwagi? Jeśli nie, proszę państwa, przejdźmy do przegłosowania tej informacji przedstawionej przez panią dyrektor. Ja tylko dodam, informacja jest super przygotowana, szczegółowa, punkt po punkcie. No tutaj do pani dyrektor nie możemy mieć najmniejszych zastrzeżeń. Wiele wniosków, wiele konkluzji z tego raportu wyciągamy. No i stąd ta nasza dyskusja na podstawie tej informacji, która jest rzeczowa. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem informacji przedstawionej nam przez panią dyrektor? Raz, dwa, trzy, cztery. No my wszyscy jesteśmy, 7 osób. Dziękuję.
Uchwały wniosków.
Również.
3, 4. Dziękuję.
Dziękuję pani dyrektor. I jeszcze za ten punkt na razie. A my do punktu 4 przechodzimy. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letnich liceów ogólnokształcących. I znowuż oddaję pani głos.
Szanowni Państwo, ta uchwała to jest taka jakby porządkowa uchwała. Musimy stwierdzić przekształcenie, które tak naprawdę ono się już przekształciło z dniem 1 września. Tu przepisy prawa oświatowe mówią, że należy to zrobić do dnia 30 listopada. W związku z powyższym przekształcamy ustawowo, ponieważ już wcześniejsze szkoły tam podstawowe zostały ustawowo zrobione, przysposabiająca do pracy już stała się szkołą i branżówki też już wcześniej były przekształcenia, tylko zostają nam licea i technika. I mówię, i tak samo ta druga, już nie będę mówiła o tej drugiej, tylko wspomni przekształcenia 4-letnich technikum w 5-letnie technika. Ja pozwolę sobie malutki taki komentarz. Mam nadzieję, że już z ust dyrektorów szkół nie padnie coś takiego. No tak, to szkoły podstawowe i gimnazja źle uczą, a oni przychodzą do nas tylko na 3 lata. Kiedy my mamy, jak to zrobić? To teraz będą mieli 4 lata i 5 lat i mam nadzieję, że już tyle im wystarczy, tym szkołom ponadpodstawowym, na to, żeby te braki, które są z podstawówek i gimnazjów, nadrobić. Bo to jest jeden z argumentów za tym, że oni mają bardzo ogromne problemy, jeżeli przychodzą uczniowie, a jakaś szkoła na przykład nie kształci dobrze i oni mają później problem. Także już teraz nie będzie.
Proszę Państwa, tu chyba nie ma pytań, nie ma uwag. To odgórnie zalecenie, przekształcenie 3-letnich liceów w 4-letnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały z Komisji Spraw Oświatowych? 7 osób, dziękuję Państwu.
Komisja uchwały wniosku.
Punkt 5 dotyczy tego samego, 4-letnie technika w 5-letnie technika. Tu już Pani Dyrektor się wypowiadała. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 1, 2, 3, 7. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. A my, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu brojeniowskiego z organizacjami pozarządowymi. Kto z Państwa chciałby to referować? Panie Starosto, Pani Sekretarz? Czy jest ktoś z Państwa chciałby referować? A jest kierownik. Bardzo proszę, oddajemy Panu głos.
Dzień dobry. No mamy przed sobą program współpracy. Jest to pewnego rodzaju teoria. Praktykę zobaczymy na wiosnę, kiedy pokazuję sprawozdanie z wykonania tego programu. Czekam na pytania.
Dobra, dziękujemy Panu. No rzeczywiście, czy są pytania, czy są uwagi? To co roku właśnie przeglądamy.
Ja mam pytanie. No, słyszałem bardzo szybko, konkretnie, po męsku sprawę przedstawił i bardzo się cieszę, ale chciałem powiedzieć tak, że pamiętam, my te programy żeśmy opracowali, tylko problem później zostawał nam przy skierowaniu środków finansowych. I chciałbym, tutaj nie ma akurat skarbnika, panie starosto, czy na ten program te środki, żeby były zwiększone ilości. Ja wiem, że mamy trudno z tym pieniędzmi w powiecie, ale pamiętacie, że to były jakieś takie śladowe tylko pieniążki, które szły na wspieranie tych programów, czy zarząd myśli o jakimś zwiększeniu puli w różnych dziedzinach, bo on jest dość mocno rozbudowany, a więc tych dziedzin jest naprawdę bardzo dużo, bo tu widzę 11, a każdy jeszcze podpunkty to jest dużo. Konkretnie chodzi mi o pieniądze, czy planuje się więcej pieniędzy na rok 2020 niż w tym roku 2019. Dziękuję bardzo.
Pan starosta, proszę bardzo.
To znaczy tak, powiem tak, władze centralne nas nie rozpieszczają, a wręcz przeciwnie, narzucają do nas coraz więcej obowiązków, a mniej pieniędzy za tym idzie. Chociażby podwyżki, chociażby najniższa pensja, czy w ogóle wiele innych elementów. I zarząd tak naprawdę, to co przedstawimy Państwu, budżet na rok 2020, to i tak już tyle rzeczy okrejamy, że powiem szczerze, nawet nie myśleliśmy, żeby w kierunku współpracy z organizacjami pozarządowymi zwiększać jakikolwiek budżet, bo fizycznie po prostu tych środków nie mamy. Natomiast ja powiem tak, zawsze jest ta dyskusja, inaczej troszeczkę gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi, inaczej jednak powiaty, które tych środków nie mają. My zawsze się skupiamy na tym takim doraźnym, jak gdyby, pomaganiu organizacjom pozarządowym i to działa, tak. To my, bardzo często ktoś tam rzeczywiście przyjdzie, powie, że no, robią taką i taką imprezę, czy to dla dzieci, dla seniorów. Staramy się pomagać. To są drobne kwoty może, ale ta pomoc, stwierdziliśmy, jest tak odczuwalna dla tych organizacji pozarządowych. Nie wchodzimy w duże projekty, nie wchodzimy w jakieś takie rzeczywiście rzeczy które no, mogłyby nas rzeczywiście przerosnąć. Natomiast też jakby wychodzimy z takiego założenia, że no okej, całą pulę możemy w jakąś rzecz rzeczywiście lepszy bądź gorszy projekt wrzucić, ale pozostanie ta drobnica jak gdyby, która no, wtedy będzie troszeczkę zawiedziona. Dlatego no, uznaliśmy, że jednak tak mniejsze kwoty, a pomóc różnego rodzaju organizacjom, czy to są stowarzyszenia OSP, czy to są, tak jak powiedziałem, te senioralne sprawy. No, staramy się pomagać i raczej tutaj ja nie przewiduję jakichś większych kwot na ten cel, no, ze względu na to, że ten budżet nasz jest naprawdę na następne lata dużo okrojony, a też się spodziewa to radni i wszyscy jak gdyby nowych inwestycji. My też ugadujemy tutaj z wójtami, burmistrzami, co w tej kadencji należałoby zrobić i pomału to realizujemy. W związku z tym gdzieś ta pomoc organizacjom pozarządowym trochę może jest na drugim planie albo nawet dalszym, ale tak czy inaczej staramy się wspierać ich i dziękują nam za to, bo to są takie rzeczy, które musieliby troszeczkę więcej się pogimnastykować, żeby znaleźć środki na jakiś catering, na wsparcie, na przewóz. Także wydaje mi się, że to na razie to wystarczy. No oczywiście jakby były większe pieniądze, większe dochody powiatu, to moglibyśmy o tym pomyśleć. Natomiast na dzień dzisiejszy to jest dosyć ciężko. Dziękuję.
Dziękuję panu staroście. No rzeczywiście tu potwierdza się to, co mówi pan starosta. Wiem na przykładzie Związku Niewidomych. Proszono mnie tam o wsparcie. Przysłali pismo, prośbę do zarządu. Została uwzględniona, no w miarę możliwości są te ich prośby, tych organizacji realizowane. Pewnie, że w zakresie minimalnym, no ale tak jak powtarzam, w miarę naszych skromnych możliwości. Nie można tutaj mówić, że się nic w tym kierunku nie dzieje. Czy są pytania, czy są uwagi? Bardzo proszę, panie Tereniu.
Dziękuję. Panie starosto, a jaka jest kwota przeznaczona na współpracę z tymi organizacjami? Nie wiem, aha, tak pan powie, to proszę bardzo.
To kwoty jako takiej na realizację tego programu w budżecie nie ma. Środki pochodzą z budżetu promocyjnego, w latach ubiegłych z funduszu starosty. W skali roku około 30 tysięcy, tak można powiedzieć. Mówię, pokażę to w kwietniu, pokazując sprawozdanie. A jeżeli chodzi o te małe takie właśnie potrzeby, no to nie jest tak, że spełniamy je w 100%. O. Jeśli chodzi o niewidomych, to teraz było 500 zł. No to jest coś w tej skali.
Ale pamiętacie poprzednią kadencję, panie Tereniu, kiedy jeszcze była nasza koleżanka Faryniarz, też o tej współpracy dużo mówiła. No, tu pamiętam, pani sekretarz tłumaczyła, no nasze możliwości są jakie są, no nie jesteśmy w stanie wszystkich zabezpieczyć dziesiątkami tysięcy ich potrzeb, to w miarę naszych skromnych możliwości jest. Proszę, pani sekretarz.
Wywołana. Ja jeszcze raz chciałabym podkreślić, że tak naprawdę nie chodzi o to, o nasze możliwości. Na dzień dzisiejszy żaden wniosek nie wpłynął do budżetu powiatu, tak? Przez organizacje rządowe. To nie chodzi o nasze możliwości finansowe, tylko o chęci ze strony organizacji pozarządowych do organizacji zadań, które będą miały zasięg ponadgminny. To, co pan Zięba mówił, to jest takie jakby patrzenie na organizacje pozarządowe z poziomu gminy. Rzeczywiście, tam nie ma problemu z szukaniem, czy dane zadanie, jakie zaproponuje, czy pomoc, jakiej oczekuje organizacja pozarządowa, będzie miała jakby realizowana, będzie się wpisywała w zadania gminy. Bo one zawsze się będzie wpisywała w zadania gminy, tak? Natomiast w powiecie już się pojawia drugi element, tak? Właściwie to diabetycy, tylko nam się raz, dwa razy chyba w przeciągu ostatnich lat zdarzyli, którzy organizowali konferencje na poziomie ponadgminnym. Większość organizacji po prostu nie czuje się być może na siłach, być może nie ma pomysłu, a być może sięga po granty, z województwa na przykład. Tam jest jeszcze więcej tych pieniędzy, tak? I wtedy realizują takie zadania. Także jakby jedna kwestia to jest nasz budżet i nasze możliwości, jeżeli chodzi o realizowanie takie prawdziwych programów przez organizacje pozarządowe, a dwa to właśnie jakby ta strona organizacji pozarządowych, one nie występują do nas z takimi propozycjami. Bardziej właśnie to, co pan starosta powiedział, one oczekują od nas takiej bieżącej pomocy. Bo w tych programach wszystkich i projektach najczęściej jest tak, że oczekuje się od nich, że oni zorganizują konferencje, cudawianki, a na końcu brakuje im na takie zwykłe medale, kiełbaski na poczęstunek, bo większość projektów nie przewiduje możliwości rozliczenia pieniędzy właśnie na takie drobiazgi. I akurat jest to taka nisza dla powiatu, uważam, gdzie pan starosta może poza jakby tą działalnością pożytku publicznego wesprzeć swoim funduszem działalność organizacji.
Dziękuję pani sekretarz. W takim razie, jeśli nie ma uwag, to przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego współpracy powiatu górnośląskiego z organizacjami pozarządowymi. Kto z państwa jest za przyjęciem tego programu, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję państwu.
Komisja uchwała wniosek uchwały.
Cztery. A my przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu. Proszę państwa, pewnie państwo żeście już przeglądali ten projekt uchwały. Dodam tylko, że nasza koleżanka pani Renata Breyer rezygnuje z członkostwa w Komisji Budżetu i Infrastruktury. I ten skład nowych członków tej komisji jest przedstawiony w projekcie uchwały. Czy pani Renata chciałaby coś dodać? Bardzo proszę.
Tym pierwszym.
Szanowni państwo, ja chciałabym bardzo poprosić o wyrażenie zgody na to, abyście wyrazili zgodę na to, żebym zrezygnowała z tej pracy w Komisji do Spraw Infrastruktury i Budżetu. Już mówię dlaczego. Otóż przyjęłam dodatkowe obowiązki i tak naprawdę też trochę mojej niewiedzy na początku. No te wszystkie rzeczy, które są omawiane na jednej z komisji, są później powtarzane na kolejnych posiedzeniach. I ja dojeżdżam bardzo daleka, więc tak naprawdę to w tygodniu muszę być 3 dni w Goleniowie. I no stąd taka moja prośba. Podjęłam się dodatkowych zadań, które są owocniejsze dla społeczeństwa, więc jeszcze raz serdecznie proszę, abyście wyrazili zgodę na tą moją rezygnację.
Ale członkostwa w naszej komisji pani nie rezygnuje.
Nie ma takiej opcji.
Dziękujemy pani serdecznie za to. A no, proszę państwa, no pewnie będziemy musieli się pozytywnie ustosunkować do prośby pani Renaty. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały z uwzględnieniem prośby pani Renaty, że rezygnuje z udziału w pracach Komisji Budżetowej? Kto jest za przyjęciem tego projektu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niejednogłośnie, ale przyjęliśmy ten projekt uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Nie musi.
No to musi pani albo wstrzymać.
Bo musi być wstrzymany, pani wstrzymał.
Wstrzymał.
Musi być zaczytany i nie głosował.
Tak.
Czyli 6 zdaje też głosują.
Jeden.
Dobrze.
I komisja wniosków, skarg, petycji.
Raz, dwa.
4 na 4. U nas ma pani 100%, pani Renato. Pani pamięta o nas.
A my przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków. No tu ciekawe teraz, co z tym batorem zrobimy. Kto z państwa, kto z panów? Pan starosta się
przymierzam się, ale tak właśnie już wiem, że... Idzie pani dyrektor.
Panie przewodniczący, jeden raz.
Ten jest wprowadzony nowy.
8.11 omawiany projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z wykonania oświetlenia
w ramach zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej Łoźnica Żuwia Błocz na odcinku nie wiadomo Żuwia Błocz.
Czego nie ma?
Niemożliwe.
Będzie prowadzony chyba, nie?
Jest.
Będzie prowadzony, to ja nie mam tego.
Jest. Dzisiaj dostarczono. Czy koledzy i koleżanki mają ten projekt uchwały?
Tak.
Jeśli tak, kto z Państwa? Pan dyrektor Zaborowski, proszę Panu.
Dziękuję, będę się starał długo mówić, żeby Pani dyrektor król doszła. A już jest, okej. Okay. Dobra, już krótko. W takim razie szybciutko. Proszę Państwa, gmina Goleniów na ostatniej sesji wyraziła chęć dofinansowania naszego zadania właśnie o kwotę 384, ponad 300 tysięcy naszego zadania inwestycyjnego w Żółwiej Błoci w drugim etapie. No i prawo wymaga, aby Rada Powiatu wyraziła jakby zgodę na to, żeby oni mogli nas dofinansować. W związku z powyższym jak najbardziej rekomenduję podjęcie takiej uchwały, żebyśmy mogli podpisać stosowną umowę z gminą Goleniów. Ewentualne pytania to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Niech Pan im przekaże nasze serdeczne podziękowania i życzyć im zdrowia dużo.
Czekamy na więcej. Czekamy, ile dają.
A proszę Państwa, na co tu dyskutować? Przegłosujmy ten projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo.
I komisję uchwał wniosków. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A my wracamy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków
pływających
albo wraków. Panie dyrektor, proszę.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jak co roku starosta niestety jest zobligowany do ustalenia stawek wysokości opłat za usuwanie statków i innych pojazdów pływających, osób będących pod wpływem środków bądź alkoholu. Co roku te stawki są zmieniane w związku z wejściem monitora i regulującego o procent inflacji, można by było tak to nazwać. Dlatego też co roku Wydział przygotowuje uchwałę wysokości tych stawek. Jednak chcąc realizować tak do końca to zadanie, również przygotowujemy zapytanie ofertowe i często od 2 lat nie mamy oferenta, który mógłby chcieć realizować, ponieważ te stawki są tak niskie, a odpowiedzialność za te pojazdy jest dosyć wysoka. Generalnie na rynku naszym powiatu nie ma podmiotów, które mogłyby realizować to zadanie. Niemniej jednak, żeby móc rozpocząć procedurę i rozpocząć zapytanie ofertowe, musimy te opłaty mieć, że tak powiem, uchwalone przez Radę Powiatu.
Pani, znaczy my rzeczywiście mamy tego typu problemy, że gdzieś tam są te porzucone, pływające statki.
Wygląda tak, że co roku przed sezonem letnim organy ścigania, jakim jest policja, zapytuje starostę o tym, czy ta uchwała jest podjęta i czy mamy wyłonionego oferenta do realizowania tego zadania, ale w związku z tym, że my co roku odpowiadamy, że nie mamy chętnego, bo my tak naprawdę, że tak powiem, rozpoznajemy rynek, to policja po prostu sobie radzi na razie we własnym zakresie, także my nie wiemy o tym, żeby cokolwiek takiego wystąpiło i mogło być takim zdarzeniem, tak?
Tym nie mówmy, żeby się policja nie dowiedziała. Masz pytanie, proszę.
Mam pytanie, bo to tylko dotyczy osób w przypadku prowadzonego stanie po użyciu alkoholu, środka podobnego działającego, nie? A innych nie dotyczy. To znaczy, z tego mam rozumieć, że jak ktoś porzuci starą łajbę taką 16-metrową w Trzcinie i ona będzie stała tak jak niektóre samochody gdzieś na parkingu, to znaczy, że co z nią będzie, tą łodzią? Być może, że znamy właściciela akurat, bo można powiedzieć, że nie znamy właściciela. Jeżeli znamy właściciela i on po prostu porzucił i to będzie stało, to jak mamy działać?
Wody Polskie? Są wtedy, czy to ma tak stać?
To znaczy, no tak jak pan powiedział, że są to jednak pojazdy, które są prowadzone przez osoby będące pod wpływem, czyli to zdarzenie musi być i kontrola i jakby fakt tego zdarzenia musi zaistnieć. Natomiast wydaje mi się, że te pojazdy, które są porzucone i nie mają znaków jakichkolwiek, nie są możliwe do zidentyfikowania, mogłabym powiedzieć, że do Biura Rzeczy Znalezionych, jeśli jeszcze jest wielkogabarytowe, ale zarządca nieruchomości, właściciel nieruchomości też nie będzie zainteresowany, bo głównie są to tereny, które są w Skarbu Państwa zarządzane przez instytucje takie, jak właśnie pan powiedział, Wody Polskie, ale mnie się jeszcze nie zdarzyło, żebym słyszała o takim fakcie, żeby Wody Polskie mogły zbierać takiego rodzaju rzeczy porzucone.
Ja myślę, że to działa tak przez analogię. Mamy ustawę o pojazdach, tak? Porzuconych, wiemy to, tak? Bo pani dyrektor Cymczyńska od czasu do czasu zdaje państwu relacje z kwestii porzuconych pojazdów, ale przy drodze. I tu wchodzą w grę w jednej i w drugiej ustawie kwestie bezpieczeństwa, tak? Czyli pojazdy zatrzymane na drodze bądź na wodzie, których kierowcy jakby stwarzali zagrożenie w ruchu lądowym bądź wodnym w tym momencie, tak? Nie dotyczy to pojazdów, czy to wodnych, czy to tych na czterech kółkach, czy dwóch, które są porzucone jako no, takie zanieczyszczenie. W ustawie o pojazdach, na których pracuje komunikacja, również nie tylko jest nasz przepis, który właśnie 130a, gdzie my odpowiadamy za pojazdy porzucone na drodze ze względu na bezpieczeństwo, ale również jest inny przepis, który mówi o tym, że te pojazdy porzucone właśnie jako, można powiedzieć, takie zanieczyszczenie, odpowiada gmina. I tu można by było przez analogię zastosować tak samo. Jeżeli taka łódka, no, czyli komuś zbędna, tak, potraktowana jako no, takie zanieczyszczenie, została porzucona, to będzie za nią odpowiadać z ustawy o utrzymaniu porządku i terenie w gminie, będzie odpowiadała gmina, ewentualnie właściciel wody. Tu bym tak poszła, tak?
Komentował, bo ja wiem, że to chodzi o alkohol lub o używki, nie? To także ja tu nie muszę pani przekonywać, ale tak się zastanawiam, bo są takie rzeczy. Często widzimy łodzie porzucone. Nie wiem, czy gmina akurat, bo pani mówi tak samo, bo jest gospodarzem, są Polskie Wody akurat, bo jest wody, są Sumowskie, no takie są inne, nie? Ale myślę, że no jest to jakiś tam, może nie jest on aż takim problemem, ale myślę, że możemy gdzieś tam w przyszłości spotkać się, że ktoś tam rozwali jachlub czy nie na przykład, bo tam wiem, że pływają i zostanie taki jak cementowiec, nie? Czy betonowiec i leży jeszcze po czasach wojennych i nikt go tam nie, a właściciela wiemy kto. No, dziękuję bardzo.
Przewodniczący, drodzy Państwo, ja mam takie pytanie odnośnie cen, ponieważ z praktyki wiem, na przykład cennik w Rosirze w Goleniowie, scholowanie jachtu Libem kosztuje 300 zł. Tutaj te ceny, które są podane, są dużo, dużo niższe. Załóżmy, że będzie to jacht długości 10 metrów, to jest 135 zł. Pytanie jest, kto różnicę zapłaci? Czy my jako powiat mamy obowiązek wyznaczyć port? To załóżmy, będzie sytuacja taka, że no będzie ten ktoś pod wpływem, trzeba będzie ten jacht scholować, duża jednostka, nie da się go wyciągnąć na brzeg i port musi być wyznaczony, tak? Kto za postój tego, jak to zapłaci? Bo ceny są takie, jakie są. I czy to nie idzie w kierunku, a muszę przyznać, bo mieszkam nad wodą, ruch jednostek jest coraz większy, jachtów przybywa, żebyśmy tu nie szli w kierunku rozwiązania z panem Staszkowem. Bo naprawdę, wierzcie mi państwo, ludzie są coraz bardziej majętni i inwestują w jednostki pływające. Jest tego coraz więcej na wodzie. Dlatego tu też, tu jest taka moja wątpliwość, że ceny nie są, że tak powiem, realne.
No, słuszne uwagi zgłosił tutaj kolega Krzysiu. Czy pani dyrektor nie jest w stanie odpowiedzieć? Bardzo proszę.
tak jak mówiłam, ja nie mam jeszcze praktyki co do jakby konkretnej sprawy, czyli nie wydałam ani jednej decyzji w imieniu starosty o obciążeniu takiego kogoś, kto prowadził czy też płynął takim statkiem, czy jachtem, czy jakimś innym pojazdem. Stąd właśnie ta niechęć też wydaje mi się, ponieważ te stawki są tak niskie, że podmioty, które mogłyby realizować, czyli tam, gdzie kierujemy, chociażby do przystani w Lubczynie, kierujemy w Sypnicy, w gminie też jest taki podmiot, który no, ma przystań, którą mógłby zagospodarować w taki sposób i mógłby, że tak powiem, pewnego rodzaju budżet sobie podreperować, stowarzyszenia wodne również są. No stąd ta niechęć braku ofert, kiedy my zapytania ofertowe takie przygotowujemy, to przygotowując treść tej oferty, zawsze nie wpisujemy wysokości stawki, niemniej jednak jest w tym formularzu zawsze zapis, że jest to maksimum, czyli podajemy maksimum i mamy nadzieję, że ktoś niekoniecznie skorzysta z tego maksimum, składając ofertę, tak? No tych ofert jeszcze nie było. Nie mam pojęcia, co stałoby się wówczas, kiedy ten koszt by przekraczał, tak?
Że te stawki będziemy w przyszłości musieli korygować, zmieniać, no
oby... Tak sobie się ktoś wymyśli.
No.
Stawki są ogłaszane w monitorze finansowym. One są regulowane co roku o niewielki procent wzrostu. To są naprawdę groszowe sprawy, także o złotówkę, 3 złote, także to są, my bierzemy maksymalny próg tych stawek, choć tak jak pisze ustawodawca, możemy te stawki wziąć z niższego progu, tak, uchwalić, no, ale to już jest jakby no, troszeczkę niekalkulujące się, tak jak Państwo zwrócili uwagę. Także nawet przy tych maksymalnych stawkach również nie ma chętnych do realizowania tego zadania.
Już jak przeglądałem ten projekt uchwały, to sobie zdawałem sprawę, że my na to wpływu nie mamy. To są stawki ustalone i my je musimy zatwierdzić. No ale przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Komisja Spraw Społecznych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dziękuję.
Komisja uchwała wniosku skarg petycji. 4.
Dziękuję.
Przekonałem.
A my proszę Państwa, 9, 10 punkt już mieliśmy za sobą, 11 również. Został nam punkt 12, informacja odnośnie oświadczeń majątkowych ze strony Pana Starosty. Czy są uwagi Panie Starosto?
Nie.
Bardzo
proszę. Może nie jako uwaga, ale chciałbym tylko przypomnieć, że przez Sejm i Senat przyszła nowa ustawa, która będzie nakazywała składanie oświadczeń również co do dzieci w związkach nieformalnych, jak ktoś jest również co ciekawe w tej ustawie jest to, że oczywiście podlega się karze za nieujawnienie czegoś, czy też niezgodnie z prawdą takiego oświadczenia, a co ciekawe, bo to skierowane chyba zostało do Trybunału Konstytucyjnego, bo są wątpliwości, czy można, no bo druga strona może powiedzieć, ja nie dam tej informacji i co? I tak naprawdę tutaj są wątpliwości co do tego, czy ta kara wtedy też jest, tak? Bo współmałżonek może powiedzieć, czy dziecko, tak? Ja nie wiem, czy to będzie dotyczyło też dzieci dorosłych i ich majątków. Jest dużo niewiadomych, jeżeli chodzi o tą ustawę. I to wyjdą naprawdę cyrki, bo to mówię, jak współmałżonek powie, nie dam ci tej informacji, co mnie to obchodzi, że zajmujesz publiczne stanowisko i taka osoba podlega karze w tym momencie.
To pan starosta już mówi o przyszłości, a rzeczywistość na dzień dzisiejszy zastrzeżeń do tych oświadczeń, które złożyliśmy, nie było. My to musimy przegłosować?
Nie
musimy. To jako informacja. I podobna jest informacja odnośnie pani przewodniczącej, a dotycząca tych naszych oświadczeń majątkowych, do których nie ma zastrzeżeń. Proszę Państwa, punkt 14, sprawozdanie z działalności zarządu omówimy na sesji. Czy są uwagi, czy są jeszcze jakieś wnioski? Jeśli nie, ja Państwu serdecznie dziękuję. I w imieniu przewodniczącego Komisji Skargi i Wniosków do spotkania w czwartek na sesji. Dziękuję Państwu serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Ale to dobrze by było, panie starosto, jakby tłumaczonek nie złożył oświadczenia i jego zamknąć. Na półtora roku.